Zanim będziemy się dzielić świadectwami, chciałbym przeczytać z Ewangelii Jana, 16 rozdział, od 20 wersu. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy płakać i narzekać będziecie, a świat się będzie weselił. Wy smutni będziecie, ale smutek wasz w radość się zmieni. Kobieta, gdy rodzi, smuci się, bo nadeszła jej godzina, lecz gdy porodzi dzieciątko, już nie pamięta o udręce, gwoli radości, że się człowiek na świat urodził. I wy teraz się smucicie, lecz znowu ujrzę was i będzie się radowało serce wasze, a nikt nie odbierze wam radości waszej. A w owym dniu o nic mnie pytać nie będziecie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek będziecie prosili Ojca w imieniu moim, da wam. Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim, proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna. To powiedziałem wam w przypowieściach, nadchodzi godzina, gdy już nie w przypowieściach będę wam mówił, lecz wyraźnie o Ojcu oznajmię wam. Owego dnia w imieniu moim prosić będziecie, a ja mówię wam, że ja prosić, a nie mówię wam, że ja prosić będę Ojca za was, albowiem sam Ojciec miłuje was, dlatego że wyście mnie umiłowali i uwierzyli, że ja od Boga wyszedłem. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat. Znowu opuszczam świat i idę do Ojca. Rzekli uczniowie, oto teraz wyraźnie mówisz i żadnej przypowieści nie powiadasz. Teraz wiemy, że Ty wszystko wiesz i nie potrzebujesz, aby Cię ktoś pytał. Dlatego wierzymy, że żeś od Boga wyszedł. Odpowiedział im Jezus, teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, owszem już nadeszła, że się rozproszycie każdy do swoich, a mnie samego zostawicie, lecz nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. I tu może kilka jeszcze z 18 rozdziału, od 25. A Szymon Piotr stał i grzał się, rzekli mu więc, czy i ty nie jesteś z uczniów jego? A on się zaparł, mówiąc, nie jestem. Rzekł mu jeden ze sług arcykapłana, krewny sługi, któremu Piotr odciął ucho, czy nie widziałem cię z nim w ogrodzie? Lecz Piotr znowu się zaparł i zaraz kur zapiał. Prowadzili więc Jezusa do Kajfasza na zamek, a było rano, ale sami nie weszli na zamek, aby się nie skalać, by móc spożyć wieczerzę paschalną. Wtedy wyszedł do nich Piłat i rzekł, jaką skargę wnosicie przeciwko temu człowiekowi? Odpowiedzieli mu, mówiąc, gdyby ten nie był złoczyńcą, nie wydalibyśmy go tobie. I rzekł im Piłat, weźcie go i osądźcie według waszego zakonu. Rzekli mu Żydzi, nam nie wolno nikogo zabijać. Aby się wypełniło słowo Jezusa, które wypowiedział, zaznaczając, jaką śmiercią ma umrzeć. Wtedy znowu wszedł Piłat do zamku i zawołał Jezusa, mówiąc do niego, czy ty jesteś królem żydowskim? Odpowiedział Jezus, czy sam od siebie to mówisz, czy inni powiedzieli ci o mnie? Odpowiedział Piłat, czy ja jestem Żydem? Naród twój i arcykapłani wydali mi ciebie, co uczyniłeś? Odpowiedział Jezus, królestwo moje nie jest tego świata. Gdyby z tego świata było królestwo moje, słudzy moi walczyliby, aby nie był wydany Żydom, bo właśnie królestwo moje nie jest stąd. Rzekł mu wtedy Piłat, a więc jesteś królem. Odpowiedział mu Jezus, sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem i na to przyszedłem, na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. Rzekł do niego Piłat, co to jest prawda? A to rzekłszy, wyszedł znowu do Żydów i powiedział do nich, ja w nim żadnej winy nie znajduję. Do tego miejsca. Fragment rozmowy, no takiej rozmowy, którą często Pan Jezus z uczniami przeprowadzał. I uczniom często wydawało się, że są nie wiadomo jak mocni, że te kilka lat z Jezusem to już są tak mocni, że po prostu i na każda nic ich nie złamie, w każdej sytuacji sobie dadzą radę. A tu widzimy, że Pan Jezus nie miał złudzeń do tego, że wszyscy Go opuszczą. Zresztą powiedział im to wprost i to jest ciekawe, że oni nie bardzo to jakby łączyli z rzeczywistością. To jest tak jak w szkole, wiecie, uczymy się różnych przedmiotów i jak to jest jak przez mgłę, nie? Że jeżeli nie ma łączności to z takim elementem praktycznym, no to traktujemy to, powiedzmy, no słyszymy to, ale jakby jednym uchem słyszymy, a drugim nie bardzo, nie? Gdzieś to zostaje w jakimś zawieszeniu, że jest to nieaktywne. To, co Pan Jezus mówił, w nich było w zasadzie nieaktywne, bo czytamy właśnie, kiedy Pan Jezus już po swojej śmierci zmartwychwstał i tchnął na nich ducha, czytamy, i mogli zrozumieć Pisma, nie? Czyli potrzebowali poza zwykłym takim, byśmy powiedzieli, poza zwykłymi wykładami, poza zwykłą teorią, chociaż nie zawsze ona była tylko teorią, tak? Bo Pan Jezus z nimi chodził i wiele pokazywał im, no, rzeczy, które łączyły się po prostu z codziennym życiem. Ale potrzebowali czegoś więcej. I tak samo myślę jest z nami, że kiedy naładujemy się wiedzą, to po prostu jest pewne zagrożenie, bo wiedza nadyma, miłość buduje. I myślę, że jest takie niebezpieczeństwo w człowieku, że musi tu być równowaga, nie? Bo jak się człowiek młody zachłyśnie po prostu jakąś tam wiedzą, to ma taki problem, żeby pogardzać innymi, żeby czuć się lepszym od innych. I droga właśnie do pewnego wypaczenia jest już bardzo krótka. Pan Jezus nie miał złudzeń, że jak ta sytuacja stoi, że poza tą właśnie taką wiedzą, poza tym, co im przekazał, to jak przyjdzie po prostu doświadczenie, to wszystko jak bańka mydlana pryśnie, nie? Kiedy oni zobaczą, że ich nauczyciel został związany, został zabity, że po prostu się rozpierzchną. Tylko oni o tym nie wiedzieli jeszcze. Dlatego przeróżne doświadczenia życiowe, te szczególnie przykre, które przechodzimy, to nie warto nadmiernie utyskiwać, gdyż nawet i one wykonują swoją pracę. Nawet i one powodują to, bo byłoby inaczej, to byłoby tak, żebyśmy uczyli się, uczyli, uczyli, a kiedy przyszedłby egzamin, wszyscy oblali. To było dokładnie by tak wyglądało. Ale że w tych małych, drobnych rzeczach, kiedy przechodzimy, to możemy sami sobie wydać ocenę, na ile już jesteśmy w Chrystusie, na ile już to, co czytałem do dzieci, na ile już my patrzymy na Boga, a na ile na swoje możliwości. Sami jesteśmy w stanie ocenić, w którym jesteśmy etapie. I nie potrzeba już tej ostatecznej próby, żebyśmy nie mieli pewnego, mówię, rozeznania. Piotr, który był taki wyrywny i taki zdecydowany, tutaj sromotną klęskę poniósł. Myślę, że oni wszyscy w zasadzie podobnie się zachowali. Ale myślę, że to jest nie bez znaczenia, że właśnie on tu jest opisany tak dokładniej. Człowiek, który no, pojmował dobrze, kiedy Pan Jezus pyta, to za kogo ludzie mnie uważają, to przecież to wyrywny Piotr prawidłowo odpowiedział. I w ogrodzie o włos od katastrofy. Wyrywny Piotr chwycił miecz i machnął. dobrze, że Pan Jezus to jakby zneutralizował, ostudził te emocje, bo one tam już nie były. Oni nie rozumieli w pełni, tak? Bo rozumieli, no skoro Pan Jezus jest Mesjaszem i królem, no to co ta zgraja tam z tymi kijami, to przecież oni tam... I taka była rzeczywistość tak naprawdę, bo kiedy Pan Jezus powiedział, jam jest, to ciekawa rzecz, oni wszyscy runęli na ziemię jak dudzy. Powiedział, jam jest. Oni szukają, tak, podchodzą i on mówi, że on jest. Troszkę tego majestatu jakby, nie, wymsknęło się. Czytamy w innym miejscu, że tam ileś legionów aniołów w pogotowiu czekało. No Pan Jezus, wiadomo, że przyszedł, aby oddać swoje życie na ofiarę, nie po to, żeby go ktoś bronił. A bronić miał kto, oczywiście. Ale nawet, ja mówię, nawet ci ludzie po prostu nierozumni, to po co oni tam padli? Co ich tak przeraziło? No, przyszli pojmać Jezusa, a nagle leżą na ziemi. No Pan Jezus do nich spokojnie mówi, no ja jestem. Pozwólcie tylko tym odejść, nie? I tutaj ten widać właśnie to serce takie, że nie chciał, żeby komukolwiek krzywda się stała. Nie stała się nawet temu, któremu może i powinna się stać, tak? Jak ci ludzie nie wiedzieli, na kogo się porywają. W ogóle oni byli w takiej, wiecie, w takiej ciemności. To mi pomaga trochę patrzeć na Piłata. Wiecie, to jest też kiedyś, jak to mnie jakby mocno poruszyło, że ten sędzia, taki przedstawiciel tego świata, tak, tego zepsutego świata, przekupnego świata, takiego, wiecie, gdzie są wpływy, gdzie są, kto wyżej stoi, ten więcej może i tak dalej, to on mówi tym ludziom religijnym, że on jest sprawiedliwy, że on winy żadnej nie znajduje. A ci fałszywi ludzie mówią, przywiedli Jezusa, no ty wydaj wyrok, nie? Ty go skaż. No to wy sobie skażcie. Macie zakon, to go sądźcie. Nie, zakon nasz nikogo na śmierć nie skazuje. No to świetnie, nie? Jaka obłuda ludzi potrafi być wysoka, że posłużyli się narzędziem, wyszli z tego Bożego zakonu, wyszli tak naprawdę i posłużyli się świeckim elementem tutaj, żeby zabić człowieka. Chytrze po prostu, no bo oni sami sobie by zaprzeczyli, kiedy by sami to zrobili. I człowiek, można powiedzieć, ten nierozumny, poucza tych możnych w słowie, tych możnych w prawie, poucza, że ten człowiek jest sprawiedliwy. To jest, widzimy ten paradoks, nie? Dla mnie on jest po prostu uderzający. Ten człowiek wychodzi, miskę bierze, myje ręce na ich oczach, żeby te ślepi ludzie ci przejrzeli na oczy, że on umywa. Jeżeli nie mógł się już wymigać, bo oczywiście ta perfidia sięga dalej, on się mieni królem. Nie? I tu w tym momencie Piłat nie mógł do końca jakby się usunąć, dlatego że każdy, kto się mienił królem, był jakby zagrożeniem dla cesarza. A on jako namiestnik cesarza musiał spraw tych pilnować. No, ludzie w swoich intrygach potrafią daleko sięgać. Szkoda tylko właśnie, że znajomość pism nie pozwoliła im sięgnąć do tego właściwego momentu. Tylko że znajomość pisma, kiedy człowiek zaprzeda się złu, już nic nie pomoże. nawet bym powiedział, staje się człowiek jeszcze gorszy od zwykłego. Pan Jezus, który był ponad to, kiedyś też nie mogłem zrozumieć, dlaczego on tak sobie tak rozmawia z Piłatem. Piłat, który on jeszcze też nie wiedział, że on nic nie może. Nie? Ale ta rozmowa wygląda na takie pogrywanie sobie, nie? Taką rozmowę z góry, nie? No przecież to Piłat był na górze w tym momencie jako ten sędzia, ten, który mógł go uniewinnić albo skazać. Ale Pan Jezus wiedział, że w zasadzie on nic nie zrobi. Przeciwko złości faryzeuszy on już tylko jest zwyczajnym po prostu narzędziem do skatowania i zabicia. Człowiek, który nie ma własnego kręgosłupu, jest narzędziem w czyichś rękach. Dlatego każdy wierzący musi mieć ten kręgosłup. Musi mieć swoje zdanie. Bo jeżeli nie będzie wiedział, po co jest w Kościele, to ktoś będzie się nim posługiwał zawsze. Ktoś będzie, jak na szachownicy pionkami, ktoś będzie przesuwał to. No taki obraz z tamtych czasów, zgoła tragiczny. Ale my wiemy jakby z dzisiejszej perspektywy, że on dla nas był zbawienny. Że Pan Jezus w zasadzie przyszedł na to i nie było odwrotu. Przyszedł, by złożyć swoje życie na ofiarę. Przy okazji tylko obnażył się cała rzeczywistość ludzi, tych zadufanych w sobie, tych ludzi, którzy myślą o sobie wysoko, że są elitą w kraju, że coś reprezentują, to całą tą trupiarnię to wszystko wyszło. Że człowieka, który nic nie zrobił, oni skazują na śmierć. A nawet tu przy tej końcówce, no to jest klasyka. Barabasza, który zabił, oni, nie, to Barabasza zostaw, to już ten, byśmy powiedzieli w ich mniemaniu, bezrozumny Piłat, który nic nie rozumie w ogóle, przecież ani prawa, ani z Bogiem nic nie ma, to jak już on nie chce być ich narzędziem wykonawczym, to oni go już tak naprowadzają, że ślepy by to zrozumiał, że chodzi, zabijcie Jezusa w końcu. No. Taka jest kwintesencja z ich działania. I to wszystko po prostu zostało obnażone, to na wierzch wyszło. Przez to, że Piłat poprowadził normalny przewód sędziowski, że chciał zbadać ten człowiek, po co jest tutaj, jaka jest jego wina i na jaką karę zasługuje. Myślę, że w swoim fachu to był dosyć tutaj rzetelny. Nie chcę tego może rozwijać, tylko jakby spuentować, że ten obraz tej mizerii zmienia się w momencie, kiedy został wylany Duch Święty. I wtedy już ci, którzy tutaj, zobaczcie, oni się rozpierzchli. No nawet do takich granic, że tu no, jest pokazany Piotr, ale myślę, że inni, każdy jeden z nich to taka sama liga. Nikt się nie chciał nagle przyznać, że chodził z Jezusem, że Jezus jest dla niego kimś. No bo nie chciał jakby ponosić kary. Nie chciał być napiętnowany. To jest takie, no, takie ludzkie. Ale zobaczcie, że chwilę dalej, kiedy Duch Święty został wylany na nich, to oni już nie mieli takich dylematów. Tam już nie zastanawiali się, czy dobrze być, przyznać się do Jezusa, czy może zachować bierną jakąś neutralność. Nie? Tam byli nieprzejednani już. Przez to wszystko Ewangelia się rozprzestrzeniła po całym świecie. A oni byli niezłomnymi ludźmi już. Nie dlatego, że byli tak wspaniali. I my nie mówimy, że jesteśmy tak wspaniali, bo cóż może człowiek, to jest tutaj wykazane. To może człowiek, tak? Kiedy przyjdą przeciwności, które przekraczają go, nie ma. Ale jeżeli jest Boga ten element, jeżeli na drodze naszego życia, naszego poszukiwania, odkrywania Boga, doszliśmy do momentu właśnie, kiedy wiemy, co znaczy Duch Święty, kiedy może niejedno przeżyliśmy już i możemy jakby poświadczyć o tym, to jest inna jakość, tak? To jest coś więcej niż tylko nasze możliwości. I myślę, że o to właśnie Bogu chodzi, że to ma być, człowiek ma być odnowiony nie tylko przez swoje chcenie i przez swoje możliwości, jakby przez swoje starania, ale przez, on daje najlepszą ofertę, przez Ducha Świętego, tak? Czyli ja nie mówię, że nie musi się człowiek starać, że nie musi nic robić. Musi, nie? Ale właśnie kiedy jest to staranie ze strony człowieka połączone z tym, co Pan Bóg przygotował, kiedy to jest połączone w jedno, to efekty mogą być wspaniałe i mogą przerastać po prostu nasze wyobrażenie. Pokrótce, może tego, że niedługo wieczerza jest przed nami i tak sobie też pomyślałem, że już nie będzie wykładu, bo wieczerza jest w sobotę, a dzisiaj jest czas świadectw, dzielenia się. Chciałem jakimś fragmentem, który nawiązuje do wieczerzy, no bo to jest też taki, myślę, że dobry czas oczekiwania, nie? To jest takie... Kiedyś mi to jeden wierzący wytłumaczył, wiecie, w innym przykładzie. Chodziło o chrzest. Odbywał się w zborze, w którym wielu z was było na chrzcie mojego zięcia. Tam był inny chrzest, nie? I ja miałem dużo pracy. W sobotę jeszcze pracowałem i po prostu tak myślałem, no zrobię tą robotę do końca, no a w niedzielę wstanę rano i przyjadę. A ten brat mówi, nie, my mamy w zwyczaju w sobotę przyjść na wieczorną, na takie spotkanie. W sobotę mamy w zwyczaju taką osobę do chrztu, na przykład zbór ma prawo się wypowiedzieć, czy jakieś ma uwagi, czy jakieś pytania, to jest po prostu taki czas. To jest, oni tak świętują to wydarzenie, nie? Nie, że przy zbiegu nagle chwilę, ja tu jadę na chrzest, ciach, chrzest się odbył, wracam do moich zadań. Nie. I zrozumiałem taką właśnie mądrość, taką głębię w tym, że jeżeli jest ważne wydarzenie, to my się szykujemy, jakby przygotowujemy się od jakiegoś czasu, myślimy o tym, modlimy się, nie? Co trzeba jakieś, co tam źle jest, to staramy się poprawić, nie? Dlatego, że chcemy, żeby to było godnie obchodzić pamiątkę, nie? Żeby to był dzień uroczysty, najważniejszy, no po chrzcie wodnym, to jest, myślę, że jeden z najważniejszych elementów w naszym życiu, wspominanie właśnie śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. I dlatego i to słowo, które chciałem się krótko podzielić, żeby ono nas też jakby przybliżało do tego wydarzenia i żeby zachęcało też do właśnie do tego uroczystego odbycia tej pamiątki.